Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kłaniam się. Towarzyszy nam teatralna muzyka z przedstawienia Metamorfozy Teatru Gardzienicy. Jest to muzyka Macieja Rychły, niezwykła rekonstrukcja muzyki antycznej Grecji. Sięgnęłam po nią z uwagi na mojego gościa, człowieka teatru. Ziemia zapisana jest ścieżkami, są jak zmarszczki na twarzy starego człowieka. Ból je pogłębia, czujność napręża, łza goryczy i radości na przemian usiewa cichym światłem. Śmierć zarasta. Pozostawiają ślad, odciskają dzianie się. To myśl wyjęta z książki zapowiadanego gościa Krzysztofa Czyżewskiego, książki wyróżnionej ostatnio nagrodą księdza Tischnera Małe Centrum Świata, Zapiski, Praktyka Idei. Krzysztof jest współtwórcą i szefem Fundacji Pogranicze w Sejnach oraz Międzynarodowego Centrum Dialogu imienia Czesława Miłosza w Krasnogródzie. Jest też redaktorem naczelnym Pisma Krasnogróda oraz Almanachu Sejneńskiego i wydawnictwa Pogranicze, gdzie prowadzi serię Meridian i drugą serię Sąsiedzi. W 2013 roku został uhonorowany nagrodą Dana Davida, jedną z najważniejszych nagród w dziedzinie humanistyki. Korzystając z pobytu Krzysztofa w Poznaniu, postanowiłam z nim porozmawiać o jego ścieżkach, które wydeptuje, i o drodze życiowej, która wiodła go z Poznania do Sejny. Jak tylko pamiętam, Krzysztof interesował się poezją, teatrem, a kiedy w 1981 roku zapytałam go, czy planuje zostać reżyserem i jakie ma marzenia, tak mi wówczas odpowiedział.
Oczywiście mogę ci powiedzieć o marzeniach swoich, tylko co się u mnie zmieniło, że kiedyś chciałem zostać reżyserem teatralnym, a teraz wiem, że to jest niemożliwe. To znaczy ja dzisiaj nie mogę wysiedzieć w teatrze, na przedstawieniu, w takim klasycznym teatrze. Może dlatego, że jestem właśnie po pracy w zupełnie innym teatrze, właśnie w Gardzienicach. Nagle teatr stał się dla mnie czymś bardzo obcym, taki klasyczny. Ale marzę o zrobieniu filmu w swoim życiu. Chociaż jednego. I na pewno byłby to film o drodze, wędrówce. Na pewno. Po prostu ja tak widzę życie dzisiaj. W jakimś ruchu ciągłym.
Droga to dla Krzysztofa słowo klucz. Dzień dobry, Krzysztofie.
Witam serdecznie, Basiu.
Po latach.
Po latach. Szczęśliwy, że się możemy znowu spotkać.
Bywałeś tutaj od 17 roku życia. Dziś masz lat.
60 niedługo skończę.
I przy tym czasie osiągnąłeś bardzo dużo. No, nadspodziewanie dużo.
Byłaś jedną z tych osób, która pierwsza ten potencjał mój dostrzegła. Jeszcze byłem młodym recytatorem, kiedy zapraszałaś mnie już do rozmów w studio.
Byłeś recytatorem, a potem człowiekiem, który był coraz bardziej zagłębiony w literaturze. I no, czytałeś dużo, podsuwałeś mi lektury. Ja niestety nie nadążałam. Byłam już zajęta pracą. Ale pamiętam i to mi się szalenie podobało i nawet powiem, że imponowało, że tak konsekwentnie podążasz drogą poszukiwań literackich. I to ci się przydało potem w późniejszej działalności, na pewno.
Bardzo. Nie byłoby całego Pogranicza, gdyby nie mit literacki, czy te książki zbójeckie, które miałem w plecaku, jadąc tam na wschód do Sejn, do Pogranicza. Stąd przecież je brałem, z Poznania.
Dziś się mówi Krzysztof Czyżewski, praktyk idei, animator kultury, poeta i eseista, współtwórca ośrodka Pogranicze Sztuk, Kultur, Narodów. To pogranicze ma swoją siedzibę w Sejnach. Jest tam też Fundacja Pogranicze. No i są spotkania od lat wielu fantastycznych ludzi. To, nie wiem, od czego zacząć. Może od gratulacji, że dostałeś kolejną nagrodę. Tych nagród też tutaj, jak czytam, jest bardzo dużo. A ta ostatnia to nagroda księdza Tischnera za Małe Centrum Świata. Są to zapiski, praktyka, idei. I w tej książce Małe Centrum Świata jest też rozdział, który jest wspólny z tekstem zamieszczonym we wcześniejszej książce Miłosz, tkanka łączna. Ta tkanka łączna to jest pojęcie właśnie stworzone przez Czesława Miłosza.
Tak, to jest pierwsze jego pytanie do nas skierowane, mówię do nas z Małgorzatą, moją żoną, z którą żeśmy przybyli na tamto pogranicze w 1989 roku i spotkali, no jeżeli wierzylibyśmy w przypadki, to przypadkowo Czesława Miłosza na ścieżce niedaleko Krasnogródy, gdzie mieści się jego gniazdo rodzinne od strony mamy, Weroniki Skunatów. I on nas zapytał, tak powoli wypytując, co w ogóle robimy i zafascynowany tym, że artyści awangardowego teatru nie są dzisiaj w Berlinie czy w Nowym Jorku, tylko ich interesuje to wschodnie pogranicze, które dla Miłosza było jakby skazane już ten dwór w Krasnogródzie na właściwie ruinę, zapomnienie i zanikanie, prawda?
Dwór ciotek. Kiedyś go odwiedzałam, jak jeszcze był właśnie taki chylący się ku upadkowi. Tak. Natomiast przeskoczyliśmy od tego momentu, kiedy miałeś 17 lat, do spotkania z Miłoszem. W międzyczasie wiele się zdarzyło, bo studiowałeś filologię polską, lepiej i gorzej, jak mówiłeś, bo głównie myślałeś o teatrze już wtedy. Tak. I jeździłeś do Gardzienic, gdzie był teatr takich praktyk właśnie teatralnych,
tak,
bardzo ciekawych.
Już wtedy, na drugim roku studiów właściwie zacząłem pracować w Gardzienicach. Natomiast wcześniej się wydarzyło coś niezwykle w moim życiu ważnego, mianowicie w tej sieci uniwersytetów latających, w jakich zacząłem uczestniczyć jako student polonistyki w mieszkaniu Jacka Gubiaka na Wildzie.
Bo jaki to był czas, prawda?
Tak, bo to był czas, najpierw PRL-u jeszcze, prawda, a potem po krótkiej Solidarności stanu wojennego. Ale w tym czasie PRL-u, to jeszcze były lata 70., kiedy zaczynałem dopiero studiować, miało być spotkanie i było z Ryszardem Krynickim, dla nas kultowym poetą nowofalowym, ale wtedy Ryszard nie czytał swojej poezji, tylko przyniósł piękną książkę, taką oprawioną w zielone płótno ze złotymi literami, poem z Czesław Miłosz, tak? I my, studenci polonistyki, po raz pierwszy usłyszeliśmy to nazwisko. Takie to były czasy.
No dzisiaj się wydaje to zupełnie niemożliwe dzisiejszym studentom, młodym ludziom, że nie mówiło się o Miłoszu, bo Miłosz wyjechał, prawda, i był skreślony.
Nie można było tego nazwiska w ogóle przywoływać. I on zaczął nam czytać wiersze Miłosza przez cały ten wieczór, a potem w obieg puścił, że tak powiem, tą książkę, która nas tak fascynowała, bo żeśmy przecież tę bibułę tylko małymi literkami czytali. I pamiętam, przewróciłem kilka pierwszych stron i zapamiętałem podpisy pod wierszami z jego tomu Trzy Zimy, tych pierwszych wierszy. I to było Wilno, Paryż, Krasnogróda, które potem stały się dla mnie taką mapą właściwie duchową, bo pogranicze powstało najbliżej Wilna, jak tylko można było dojechać, prawda, do wschodniej granicy naszej. Paryż to dla mnie jest paryska kultura i cały okres współpracy z Jerzym Giedroyciem. No i Krasnogróda, w której mieści się dzisiaj Międzynarodowe Centrum Dialogu, które żeśmy tam stworzyli i odrodzili to miejsce.
Miałeś i masz do dzisiaj niezwykłych przyjaciół i fantastycznych patronów miałeś też, no bo Miłosz, Giedroyć, no nie można sobie wyobrazić lepszych przewodników przez literaturę, tak, przez sztukę.
Teraz jeszcze Tischner dołączył.
I teraz Tischner w postaci tej nagrody.
Tak mało. Tak mało powiedziałem, krótkie dni, krótkie dni, krótkie noce, krótkie lata. Tak mało powiedział, nie zdążył. Serce moje zmęczyło się zachwytem, rozpaczą, gorliwością, nadzieją. Patrz, Lewiatana zamykała się na mnie. Nagi leżałem na brzegach bezludnych wysp. Porwał mnie w otchłań ze sobą biały wieloryb świat. I teraz nie wiem, co był prawdziwy. Muszę wrócić do... Może zacznę jeszcze na nowo.
Jeszcze raz.
Tak.
Czesław Miłosz. Tak mało.
Tak mało. Tak mało powiedziałem. Krótkie dni. Krótkie dni. Krótkie noce. Krótkie lata. Tak mało powiedziałem. Nie zdążyłem. Serce moje zmęczyło się zachwytem, rozpaczą, gorliwością, nadzieją. Paszcza Lewiatana zamykała się na mnie. Nagi leżałem na brzegach bezludnych wysp. Porwał mnie w otchłań ze sobą biały wieloryb świat. I teraz nie wiem, co było prawdziwe. Powiedziałem. Krótkie dni, krótkie dni, krótkie noce, krótkie lata. Tak mało powiedziałem, nie zdążyłem. Serce moje zmęczyło się zachwytem, rozpaczą, gorliwością, nadzieją. Paszcza Lewiatana zamykała się nam. Nagi leżałem na brzegach bezludnych wysp. Porwał mnie w otchłań ze sobą biały wieloryb świat. I teraz nie wiem, co był prawdziwy.
I wracamy do rozmowy z Krzysztofem Czyżewskim, wybranym przez Czesława Miłosza na opiekuna Krasnogródy i pogranicznego dziedzictwa. Sejny to pełne uroku miasto. Z synagogą, którą ja pamiętam, jak ja byłam, nie wiem jak dziś synagoga wygląda, ale wtedy, jak ja odwiedzałam Sejny, to była bardzo zniszczona ta synagoga. Nie wiem, czy została odbudowana, ale wiem, tak, że wasz teatr tam znalazł też miejsce do działania. I wiem, że stworzyliście ośrodek, w którym krzyżują się drogi Polaków, Litwinów, no i innych ludzi, którzy tam się pojawiają, prawda? No, też dużo gości przyjeżdża do Sejn. Nie ma Żydów już. Jest tak. Synagoga, Żydów nie ma.
I są też inne pożydowskie budynki, takie jak Jeszciwa, dawna szkoła talmudyczna, czy gimnazjum hebrajskie. W tych trzech budynkach się mieści nasza siedziba. Tak, Sejny zostały zbudowane w ogóle na takiej osi między Bazyliką Sejneńską i klasztorem dominikańskim, bo Dominikanie założyli to miasto tak naprawdę i oni po jakimś czasie, żeby ta mała osada się rozwinęła, zaprosili Żydów do Sejn. Jest taka piękna opowieść o przeorze Dominikanów i rabinie miejscowym, którzy do nowo zbudowanej synagogi wnoszą wspólnie Torę. Dominikanie pomogli w tej budowie i to jest jedna z takich pogranicznych opowieści, które musieliśmy odkopać tam w tym miejscu zapomnianych opowieści, ale jednocześnie tak przestrzennie z jednej strony my jesteśmy pomiędzy Polskim Domem Kultury a Litewskim Domem Kultury. Powstaje to pogranicze, które staje się taką sejneńską agorą, czyli miejscem spotkania dla wszystkich, którzy żyją. Tam są jeszcze przecież Rosjanie, starobrzędowcy na naszym miejscu.
To wasz teatr Gardzienice się nimi interesował bardzo, prawda?
Tak, jest pamięć właśnie o żydowskim dziedzictwie. Są w okolicach, są Romowie, Cyganie, prawda? Są deportowani akcją Wisła Ukraińcy. Na części Suwalszczyzny są Białorusini, więc wybraliśmy to miejsce właśnie jako miejsce pogranicze, gdzie jeszcze tą tkankę wielokulturowości tej Jagiellońskiej Rzeczpospolitej można uchwycić.
Ale też są zaszłości i jest w związku z tym pewna niechęć między ludźmi.
Tak, są zaszłości
się,
tej świeżej dwudziestowiecznej historii polsko-litewskich walk o to, do którego nowo powstałego państwa narodowego po I wojnie światowej Sejny będą przynależały, bo ta granica jest świeża, jej nigdy wcześniej nie było. Dopiero została jakby naszkicowana, narysowana no troszkę sztucznie, prawda?
Przez
w gabinetach gdzieś, tak, no wcześniej jeszcze w Wersalu, prawda?
No tak.
Gdzie dzieliła rodziny poprzek, prawda? Gospodarz był na jednej stronie granicy, a jego pole było po drugiej stronie, więc to wszystko było bardzo bolesną, jakby świeżą raną, którą trudno było zagoić. Była walka też, powstanie tak zwane sejneńskie w latach 19-20, kiedy Polacy z Litwinami stanęli do walki o to, do którego państwa będą Sejny z okolicą przynależały. I to jest, jakby żeśmy tam przyjechali, to jest taka ciągle żywa rana pamiętana, bo to przeszło przez rodziny, wiadomo było, kto do kogo strzelał, prawda, gdzie są ofiary, a tym bardziej, że te rodziny nie były tak czysto homogenicznie polskie, czy litewskie, czy żydowskie, czy białoruskie, bo to przecież małżeństwa mieszane tam były na porządku dziennym. I właściwie był taki czas, kiedy trzeba było dokonać wyboru na przełomie XIX i XX wieku, że decyduje się na to, że jesteśmy rodziną polską. I wtedy to wszystko, co jest litewskie w naszych rodzinnych korzeniach, właściwie zaczyna wschodzić do takiej sfery zapomnienia. Nie mówi się o tym dzieciom. Jak z młodzieżą żeśmy zaczęli pracować nad pamięcią rodzinną, to okazało się, że oni zaczęli odkrywać, że mają wujka Litwina albo babcię Żydówkę. Ale nikt im w rodzinie tego nie powiedział, prawda? I tak samo było po innych stronach.
Jak reagują młodzi?
No, przychodzą na trudne rozmowy, wracają do domów, zaczynają zadawać pytania rodzicom, dziadkom o te wszystkie tradycje, o to, co było zapomniane i co oni uważali z kolei, że dla dzieci będzie lepiej. I tak było w komunizmie, prawda? My żeśmy się bali przeszłości. To było tabu. Nie można było mówić o tym, co było przed wojną. Wszystko to było napiętnowane jakimś stygmatem złego, prawda? W związku z tym palono nawet archiwa rodzinne, prawda? Palono gdzieś tam albo chowano na strychach. Czasem żeśmy odnajdywali takie zakurzone rodzinne archiwa, które mówiły o tej przeszłości, ale tego się bano, wypierano. Więc pojawiła się generacja tych młodych naszych kronikarzy sejneńskich, którzy też jednocześnie budują z tego potem spektakl, robią filmy animowane, ale którzy zaczęli to penetrować, prawda? Odkrywać, odkrywając siebie, odkrywając własne splątane korzenie, ale też jednocześnie przekonując się, w jak ciekawym świecie żyją. Jak to jest bogate, fascynujące i jak może interesować też innych ludzi, że te sejny nagle pielęgnując swoją pamięć, jakby ją odradzając, stawały się same w sobie takim małym centrum świata, ważnym miejscem dla mieszkańców.
Zaczęły się ukazywać książki, pisma,
tak,
prawda, Krasnogróda.
Tak. Trzeba było stworzyć pracownie, które nad tą opowieścią pogranicza będą pracowały, odkrywały, tworzyły wspólną przestrzeń, też nawet w formie biblioteki. My mamy na uniwersytetach, studujemy osobno judaistykę, slawistykę, bałtystykę, ale tak się nie da zbadać pogranicza. Tak? To musi być cross-dyscyplinarnie, żeby obejmowało całość, żeby znajdowało powiązania,
Zapożyczenia.
Prawda? Zapożyczenia. To jest taki rodzaj palimpsestu, który dziedzictwo te duchowe stworzyło, prawda? I znaleźć na to formę artystyczną, żeby to nie było tylko jako archiwalny zapis historii, ale jako inicjacja do spektaklu teatralnego, do filmu, do wystawy, do ekspresji twórczej dla młodych ludzi, tak? Do muzyki, którą oni zaczynają tworzyć. Stworzyliśmy w synagodze najpierw taki spektakl Dybuk według Hanskiego, właśnie odnoszący się do tych tradycji żydowskich, ale tam była potrzebna orkiestra weselna, która musiała grać tą muzykę klezmerską i to nas pchnęło do tego, żeby odszukiwać. Okazało się, że ona jest w jakimś renesansie w Nowym Jorku i że tam łączy się z jazzem, z hip-hopem i nowoczesną muzyką. Stworzyliśmy taki program Tratwa Muzykantów między Nowym Jorkiem a Seinami i tych prawnuków, wiesz, tych imigrantów z tego naszego pogranicza, którzy zamieszkali gdzieś tam na Lower East Side w Nowym Jorku czy na East Village i mieli blade bardzo pojęcie o swoich korzeniach z kolei. Zaczęliśmy ich przyciągać na nasze pogranicze z powrotem. Oni stali się nauczycielami dla muzyków naszych młodych i tak się narodziła Orkiestra Klezmerska Teatru Sejmowskiego.
Z Polaków.
Tak, z tej naszej młodzieży, no już nie wszyscy z nich są młodzi, ale jak oni teraz po całym świecie koncertują, to nas się pytają, że pewnie żeśmy najzdolniejszych muzyków z całej Polski tam zaprosili i nie dają wiary, że właśnie oni wszyscy z tego małego miasteczka, że tam mają taki talent w sobie i potrafią tak wspaniałą muzykę tworzyć.
A czy są takie spektakularne przykłady ludzi, którzy zmienili swoje przekonania? No bo wiadomo, wpisana w historię rodziny jest historia tego miejsca i,
tak,
i różne tragedie związane z walką między tymi mieszkańcami, powiedzmy Polakami i Litwinami. Czy możesz odnotować takie rozmowy, z których wynika, że coś się w ludziach zmienia, że patrzą nieco inaczej na to?
Mam w pamięci różne takie przełomowe spotkania, rozmowy. Czasem do tego trzeba stworzyć jakiś rodzaj rytuału, wiesz, przestrzeni, w której to może wyjść, bo to jest bardzo trudne. To jest w ogóle coś, z czym musieliśmy się od początku zmierzyć, że dla tej dobrej pamięci, dla tej przemiany, o którą pytasz, musi być udzielona pomoc, musi być udzielony język, miejsce, czas, bo nie ma. Właściwie to, co dziedziczymy po tym strasznym XX wieku, to jest twierdza obronna. To jest zamknięcie się w swoich własnych, rodzinnych, narodowych enklawach. I potrzeba było ochronić, bo to było zagrożone i to było normalne, prawda, naturalne, że historia nas jakby skłoniła i ten język skłoniła do tego. I język, który mieliśmy, był językiem odróżniania się od innych. Patriotyzm, który w Sejnach się budował przez lata, był patriotyzmem budowanym na wrogości wobec sąsiadów, prawda?
Czyli polski kontra litewski.
Litewski,
tak?
najbardziej, prawda? A to jeszcze miało te zaszłości w naszym wspólnym kościele katolickim dla Polaków i Litwinów. Przyszedł ten czas mszy w językach narodowych i stanęło pytanie, w jakim języku, po tej łacinie, prawda? I pierwsze starcia polsko-litewskie właściwie były w przestrzeni kościoła o to, w jakim języku.